Witam wszystkich tych, którzy, jak jedna z dwóch sióstr w znanej przypowieści, w znanym opowiadaniu, obrały lepszą cząstkę. Zamiast krzątać się w domu przed świętami, przyszli tutaj, aby być przed Panem, aby oczekiwać na Pana, aby słuchać Jego głosu, aby dzisiaj karmić się, bo wiemy, że nie samym chlebem żyje człowiek, ale skończmy wszyscy każdym słowem, które pochodzi z ust Pańskich. I będziemy dzisiaj mówić o postaci, o osobie, może nawet nazwijmy to o zawodzie, który troszkę może być niezrozumiały w naszych dzisiejszych czasach. Otwórzmy pierwszy list do Koryntian i tam przeczytamy z 4 rozdziału. Pierwszy werset na razie. Pierwszy list do Koryntian 4:1. Tak niechaj każdy myśli o nas jako o sługach Chrystusowych i o szafarzach tajemnic Bożych. Tutaj są dwa słowa interesujące mnie w tej chwili. Sługa i szafarz. I myślę, że każdy z nas mniej lub bardziej, ale jednak orientuje się, kto to jest, kto to był sługa, czy też niewolnik, bo również i w ten sposób można to słowo tłumaczyć. Chociaż z niewolnictwem nie mamy do czynienia dzisiaj w naszym kraju, dzięki Bogu, to jednak mówimy często o służbie w Kościele. I ja przynajmniej wiele kazań słyszałem. Często też studiując Słowo Boże, mniej więcej mamy wyobrażenie, o co chodzi w służbie, w służeniu. Jest to ktoś, kto całe swoje życie oddaje na posługę. Czyni coś dla innych osób, dla jakiegoś celu. I jeżeli apostoł Paweł często pisze, że jest sługą Chrystusowym, że jest sługą Chrystusa, oznacza to po prostu, że całe życie apostoła Pawła należało do Chrystusa. Był on własnością niejako Pana Jezusa Chrystusa. I wszystko, co robił, robił dla Pana. Usługiwał Panu. Ale chciałbym zwrócić dzisiaj uwagę naszą na drugie słowo. Na słowo szafarz. Nie wiem, czy to słowo jest słowem zrozumiałym. Ja kiedy tak zastanawiałem się, czytając ten fragment, stwierdziłem, że nie za bardzo wiem w ogóle, kto to jest szafarz. I w pierwszym momencie skojarzyło mi się to słowo z szafowaniem. Szafarz to ktoś, kto szafuje. Tak w zasadzie powinno być. Szafować z kolei to być rozrzutnym, prawda? Szafować to znaczy postępować nieroztropnie. Mieć coś i rozdawać to jak najszybciej, nie patrząc w zasadzie komu, nie patrząc po co. Nie można na przykład ostrożnie szafować. Tymczasem okazuje się, że szafowanie to w zasadzie sprzeniewierzenie się szafarstwu. To najgorszy stopień bycia szafarzem. Dlatego, że w czasach Nowego Testamentu w zasadzie w każdym domu, już nie mówię w każdym bogatszym domu, na pewno występowały dwie funkcje. Na pewno byli obecni ludzie spełniający dwie funkcje. I jedni z nich to byli niewolnicy po prostu. Słudzy, używani do różnych posług, od bardziej zaszczytnych, gdzieś w domu, przy stole, do takich zwykłych, pospolitych, związanych z czymś, co dzisiaj nazwalibyśmy całym obejściem. Ale w każdym domu był również szafarz. I szafarz nasz najczęściej też był sługą. Był jednak sługą specjalnym, sługą wybranym. Do szafarstwa można było dojść jedynie po okresie długiego czasu nienagannej służby. Szafarz musiał najpierw udowodnić swoją wierność, swoją uczciwość i rzetelność, albo inaczej spolegliwość. I dzisiejszym słowem, takim, które najlepiej określałoby tego biblijnego, nowotestamentowego szafarza, jest słowo menadżer. Trochę nam obce jeszcze, gdzieś przyszło z zachodu i nagle się okazuje, że nie ma już przedsiębiorstw, tylko są firmy i nie ma dyrektorów przedsiębiorstw, tylko są menadżerowie czy też menedżerowie firm. Dlatego, że szafarz był tym, który zarządzał całym domem. W zasadzie pana nie interesowało to, skąd weźmie się pokarm, kto właściwie rozdysponuje w danym dniu obowiązki, który niewolnik będzie wykonywał to czy tamto. To wszystko należało do szafarza, do tego zarządcy. On decydował o tym, jak są wychowywane dzieci. I chociaż, czytamy zresztą w liście do Galacjan na przykład, dziedzic był wyższy od szafarza w swojej godności, to jednak pozostawał pod jego opieką, dopóki nie doszedł do pełnoletności. A więc szafarz, menadżer. I z tą funkcją najbardziej wiąże się pojęcie nieposiadania niczego. Dlatego, że szafarz, będąc najczęściej niewolnikiem, nie posiadał niczego. On w zasadzie zarządzał cudzą własnością, od początku do końca cudzą własnością, równocześnie pozostając wierny w tym swoim zarządzaniu. On wiedział dobrze, że nic z rzeczy, nikt z ludzi, którymi dysponuje, zarządza, nie należy do niego. To wszystko należy do pana domu. On spełnia tylko posługę. On tylko dysponuje, dlatego że pan obdarzył go takim autorytetem. Pan wyróżnił go. Cały czas pamiętał jednak, że to wszystko nie należy do niego. Właściwie na tym też polega chyba cała trudność w zmianie naszego myślenia, nas żyjących tutaj w tym kraju. To jest właśnie ta trudność znalezienia dobrego menadżera. I czytając gazety, słuchając czasem wypowiedzi ludzi tak zwanego biznesu, ludzi posiadających swoje własne firmy, im trudno jest znaleźć dobrego menadżera. Trudno jest znaleźć dobrego zarządcę, dlatego że w dawnych czasach dyrektor w zasadzie czuł się właścicielem swojej fabryki. Tutaj dobrze to ilustruje taka anegdota. Niedawno ją czytałem. Anegdota z czasów byłego jeszcze Związku Radzieckiego, kiedy to daleko, daleko żyło plemię Czukczów. I gdzieś tam doszło do nich w końcu, że oni żyją w socjalizmie. I że socjalizm jest dla człowieka. I nie rozumieli tego za bardzo. Więc posłali jednego ze swoich, aby pojechał do Moskwy i przekonał się, co to znaczy, że socjalizm jest dla człowieka i czy on w ogóle jest dla człowieka. On przyjechał i akurat była wielka parada wojskowa i stał oczywiście ówczesny pierwszy sekretarz i ci żołnierze paradowali przed nim. Wszyscy bili mu brawo. I ten człowiek wrócił taki zadowolony i mówi swoim: wiecie, socjalizm rzeczywiście jest dla człowieka. I wiecie co? Ja nawet widziałem tego człowieka. Dlatego, że okazuje się, że był to system dla jednego człowieka. Albo dla bardzo małej grupy osób. I w ten sposób nasze myślenie stare również bardzo często wyglądało. Jeżeli ktoś miał pozycję, to czuł się od razu władny wszystkiego. Jeżeli był kierownikiem w zakładzie, to ktoś chciał coś załatwić w zakładzie, dobrze, żeby kierownik o tym wiedział, chociaż zakład był państwowy. Ale jakoś tak w mentalności naszej wryło się, że to jest własność tego zarządzającego. I na tym polega problem dzisiaj. Trudno jest znaleźć uczciwego człowieka, który włoży całe swoje serce w rozwój firmy czy przedsiębiorstwa, równocześnie traktując ją jako czyjąś własność. Wiedząc, że jemu płacą za to, żeby dobrze zarządzał, ale to nie należy do niego. I teraz przechodzimy na grunt biblijny, na sprawy duchowe. Myślę, że rozumiejąc lepiej, co to znaczy szafarstwo, co to znaczy być szafarzem. Jest taka wspaniała modlitwa króla Dawida, jedna z wielu wspaniałych jego modlitw i chciałbym, abyśmy ją teraz przeczytali. Zapisana jest w pierwszej księdze Kronik, w rozdziale 29, gdzie jest to ostatni rozdział pierwszej księgi Kronik. Historia wygląda w ten sposób, że świątynia została wybudowana i teraz Dawid błogosławi Pana, wznosi pochwalną modlitwę. I co czytamy od 10 wersetu? Błogosławionyś Ty, Panie Boże Izraela, Ojca naszego, od wieków aż na wieki. Twoją, Panie, jest wielkość i moc i majestat i sława i chwała, gdyż wszystko, co jest na niebie i na ziemi, do Ciebie należy. Twoim, Panie, jest królestwo i Ty jesteś wyniesiony jako głowa nad wszystko. Od Ciebie pochodzi bogactwo i chwała. Ty władasz nad wszystkim. W Twojej ręce jest siła i moc. W Twojej ręce jest to, aby uczynić kogoś wielkim i mocnym. Więc teraz, Boże nasz, składamy Ci dzięki i wielbimy chwalebne imię Twoje. Lecz czymże ja jestem i czymże jest mój lud, że możemy ochotnie składać Tobie dary? Wszak od Ciebie pochodzi to wszystko i daliśmy tylko to, co z Twojej ręki mamy. Gdyż pielgrzymami jesteśmy przed Tobą i przychodniami, jak wszyscy ojcowie nasi. Jak cień są dni nasze na ziemi, beznadziejne. Panie Boże nasz, całe to bogactwo, które przygotowaliśmy, aby zbudować przybytek dla świętego imienia Twego, z Twojej ręki pochodzi i Twoim jest to wszystko. Tutaj widzimy postawę Dawida, dzięki której, myślę, między innymi Dawid zasłużył na tak zaszczytne miejsce w Słowie Bożym. Dawid miał właściwą postawę. Dawid zdawał sobie sprawę, że świątynia została zbudowana, wystrojona z wielkim przepychem. Dawid zdawał sobie sprawę, że to ludzie złożyli dary, że złożyli wielkie ofiary. Dawid jednak jeszcze lepiej zdawał sobie sprawę z tego, że ludzie przynieśli nie swoją własność. To było ich, ale nie było ich. Dlatego, że Pan zarządzał tym wszystkim. Dlatego, że Pan, którego jest ziemia i to, co ją napełnia, Pan również miał całe to bogactwo. Należało ono do Niego. A więc pierwsza podstawowa zasada. Wszystko, co mamy najdrożsi, należy do Boga. To jest stara prawda. Ja myślę, że każdy z nas wielokrotnie ją słyszał. ale chciałbym ją dzisiaj szczególnie podkreślić. Chciałbym ją dzisiaj szczególnie przypomnieć. Wszystko, co mamy, wszystko, kim, czym jesteśmy, do czego doszliśmy, co osiągnęliśmy, wszystko to należy do Pana. Wszystko to jest Jego własnością. I wszystko pochodzi z Bożej łaski. I tutaj następna prawda, stara, podstawowa dla chrześcijaństwa, że wszystko jest łaską Bożą. Myślę, że był taki czas w życiu każdego z nas, kiedy nagle otworzyły się oczy i ujrzeliśmy, że nie możemy sami zasłużyć sobie na Boże zbawienie. Nie możemy zasłużyć sobie na to, aby Bóg kiedyś przyjął nas do siebie. Otworzyły się nam oczy i zobaczyliśmy, że to cudowna Boża łaska. Łaska i nic więcej. Dzięki tej łasce możemy radować się chwalebną wolnością dzieci Bożych. Dzięki tej łasce możemy być tutaj, na tym miejscu. Ja podkreślam to, dlatego że często jest tak, iż tematy wydawały się najprostsze, najbardziej oczywiste, gdzieś w jakiś sposób ulegają przekręceniu, ulegają takiemu wykrzywieniu. Ja na przykład sam niedawno złapałem się też na myśleniu następującego rodzaju. Wszystko jest z łaski, a równocześnie w życiu duchowym, moim, jak myślę, każdego z nas tutaj, wiele rzeczy trzeba często wywalczyć. Wiele rzeczy nie przychodzi tak prosto. Często z jakimś grzechem walczymy rok, dwa lata. Często jest to już 5 lat i jeszcze nie pokonaliśmy. Jeszcze nie zwyciężyliśmy. I kiedy już tak przejdziemy przez całą tę walkę, to nagle tak dobrze się czujemy. Jesteśmy tacy jacyś dowartościowani. Ja zauważyłem to w swoim życiu. Taki się czuję świętszy trochę. Taki już jestem już teraz na wyższym etapie. I teraz co się okazuje? Że przecież to, że ja tak długo walczyłem, to żadna moja zasługa. To właśnie moje ciało tak długo trzymało mnie i nie byłem w stanie przyjąć Bożej łaski. I to ciało, można powiedzieć, robi mi najlepszy dowcip w tym momencie, kiedy ja już je zwyciężę, a ono pozostawia takie słodkie uczucie, że to jednak ja je zwyciężyłem. I już zwyciężyłem w tym zakresie mojego życia, a ono na koniec zostawia mi właśnie takie poczucie, no, ładnie się spisałeś, tak wywalczyłeś to sobie. Tak Bóg pomógł ci, ale ty tak dołożyłeś wszelkich starań i taki dzielny się okazałeś. Popatrz, i teraz nawet świadectwo może będziesz mógł złożyć w zborze. Dla chwały Pana oczywiście, ale to dobrze, że tak będziesz mógł wyjść na środek i powiedzieć, bracia i siostry, walczyłem i zwyciężyłem. I słuchajcie, walka to jest normalna część życia chrześcijańskiego. I biada tym spośród nas, którzy nie walczą w swoim życiu. Jednak musimy strzec się, dlatego że to była dla mnie nauczka duża. To był dla mnie przykład, że wiedząc, doskonale, iż wszystko jest z łaski, zbawienie jest z łaski. Równocześnie pozostaje to miejsce na jakieś szukanie dowartościowania się, że może jednak coś tam z uczynków dałoby się dodać. A tymczasem dzięki Panu za to, że całe dzieło zbawienia od początku do końca jest z łaski. Dlatego, że na tej podstawie na przykład, jedynie na tej podstawie Biblia mówi o wspaniałej pewności zbawienia. Bracie i siostro, czy jesteś pewny zbawienia? A czy nie chełpisz się zbytnio w tym momencie? Czy to nie pycha przez ciebie przemawia? W jaki sposób możesz być pewny zbawienia? Ano właśnie w taki, że zbawienie od początku do końca zależy od dzieła Jezusa Chrystusa. Gdybyś choć pół promila dołożył do tego dzieła, nie mógłbyś być pewny zbawienia, bo nie możesz być pewny siebie. Jednak nasze dzieło, nasze życie spoczywa na pewnym i trwałym fundamencie. A więc wszystko, co mamy, należy do Pana. I teraz spójrzmy na to szafarstwo nasze. Pierwszy list Piotra w 4 rozdziale i w 10 wersecie zapoznaje nas z następną prawdą. Usługujcie drugim tym darem łaski, jaki każdy otrzymał, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jakie słowo pierwsze rzuca wam się w oczy, czy też w uszy, jeżeli ktoś nie czyta? Różne słowa mogą się rzucać, oczywiście. Ja w takim razie podkreślę. Każdy. Najpierw chciałbym podkreślić słowo każdy, dlatego że jest to słowo bardzo ważne. Ono mówi, że każdy wierzący człowiek, każdy chrześcijanin, każdy uczeń Pana Jezusa Chrystusa otrzymał szafarstwo. I to jest normalne. Dlatego, że od tego momentu, kiedy rodzimy się na nowo w Królestwie Bożym, pierwszą rzeczą, jaką zarządzamy, to są następne elementy, nad którymi sprawujemy szafarstwo, którymi zarządzamy. Tym wszystkim zarządzamy, a więc każdy otrzymał jakiś dar łaski, jakiś charyzmat. I jest to rzeczywiście rozliczna łaska Boża. Rozliczna, mająca wiele, wiele wymiarów, mająca wiele postaci, mająca różnorodne oblicze. Nam jako zielonoświątkowcom charyzmat kojarzy się od razu, chyba myślę, wszystkim najpierw z mówieniem językami, prorokowaniem, z uzdrowieniem, z darami czynienia cudów, rozpoznawaniem duchów i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem wcześniej w 9 wersecie czytamy: okazujcie gościnność jedni drugim bez szemrania. I dalej Piotr kontynuuje: usługujcie drugim. To jest przejaw usługiwania. I okazuje się, że gościnność też jest charyzmatem. Też jest darem łaski. I niektórzy są bardzo błogosławieni, odczuwają wielkie Boże błogosławieństwo, bo odkryli dar gościnności. I w naszym zborze są takie osoby, które usługują tym darem i usłużyły już wielu osobom. A więc każdy ma swoje szafarstwo. Każdy z nas. Biblia mówi również o tym, że szczególne szafarstwo spoczywa w rękach czy też na barkach biskupa. Czytamy o tym w liście do Tytusa, w 1 rozdziale, w 7 wersecie. Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny. Tutaj często interesowało mnie to słowo włodarz Boży i okazuje się, że jest tutaj, występuje to samo słowo, dosyć rzadkie w Nowym Testamencie. I może w tym momencie, w tym miejscu nie będziemy tłumaczyć tego szafarz, ale przetłumaczmy to nowocześnie, menadżer. A więc biskup ma być dobrym menadżerem w domu Bożym. Biskup, pastor wie dobrze o tym, że Pan postawił go na pieczy swojej trzody, czyli Pana trzody. Wie dobrze, że jego zbór nie jest jego zborem, że to jest pański zbór, nabyty krwią pańską. A więc on zarządza czymś, co nie należy do niego w żadnym stopniu. Jednak ma się okazać dobrym szafarzem. Ma się okazać dobrym zarządcą, dobrym menadżerem. A więc szczególne szafarstwo biskupów, szczególne szafarstwo przełożonych zborów. Jednak jeszcze raz podkreślę to, co czytaliśmy we wcześniejszym wersecie. Każdy otrzymał szafarstwo. Każdy. Nie jest to jakiś szczególny zaszczyt, przywilej dla niewielkiego grona wybranych. Każdy jest szafarzem. Każdy jest zarządcą. Czytamy również o tym, że powierzone nam zostało szafarstwo, zarządzanie, dysponowanie, szafarstwo Ewangelii, przywilej dla niewielkiego grona wybranych. Każdy jest szafarzem. Każdy jest zarządcą. Czytamy również o tym, że powierzone nam zostało szafarstwo, zarządzanie, dysponowanie, szafarstwo Ewangelii. I to jest następna bardzo ważna prawda. Pierwszy list do Koryntian, 9 rozdział, werset 17. Od 16. Może, żeby cały kontekst przeczytać. Bo jeśli Ewangelię zwiastuję, nie mam się czym chlubić. Jest to bowiem dla mnie koniecznością. A biada mi, jeśli bym Ewangelii nie zwiastował. Albowiem jeśli to czynię dobrowolnie, mam zapłatę. Jeśli zaś niedobrowolnie, to sprawuję tylko powierzone mi szafarstwo. Jakąż wtedy mam zapłatę? Też, że zwiastując Ewangelię, czynię to darmo, aby nie korzystać z prawa, jakie mi daje zwiastowanie Ewangelii. I na przykład pierwszy list do Tesaloniczan również, 2 rozdział, 4 werset. Lecz jak zostaliśmy przez Boga uznani za godnych, aby nam została powierzona Ewangelia, tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. Aby nam została powierzona Ewangelia. Bóg świat z sobą pojednał. Czytamy w innym miejscu, w 2 liście do Koryntian. Nam powierzając służbę pojednania, nam powierzając szafarstwo Ewangelii, nam powierzając odpowiedzialność rozniesienia tego słowa, rozniesienia dobrej nowiny wszystkim i wszędzie. Tak mówimy, nie aby się podobać ludziom, lecz Bogu, który bada nasze serca. I tutaj ostatnia prawda, o której już wspomniałem. Bogu, który bada nasze serca. Dlatego, że Szafarstwo, będąc godnością, zaszczytem, wiąże się również ze zdaniem rachunku. Wiąże się również z koniecznością rozliczenia się ze swojego szafarstwa. Czasem może być tak, że śpiewamy, jak śpiewaliśmy, pragnę stąd wyrwać się, bo już tyle nabroiłem, że najlepiej by było się stąd wyrwać. Ten świat już jest tak obcy mi, bo już gdzie spojrzę, tam już mnie znają wszyscy. I jak dobrze by było wyrwać się stąd i być z Panem. Tylko że nie da się wyrwać bez rozrachunku. Nie da się wyrwać stąd bez rozliczenia się. To słowo też zrodziło mi się, dlatego że kończy się rok. I jest to zwykle taki czas, kiedy dobrze jest rozliczyć się. Rozliczyć się przed Panem, rozliczyć się we wnętrzu z tego roku, z tego czasu. Bóg dał 365 dni, w każdym dniu ileś godzin. Dał takie, a nie inne możliwości. I jak wyglądało to moje zarządzanie? Jak wyglądało moje szafarstwo? Czy okazałem się wierny? Ten fragment, od którego zaczęliśmy, pierwszy werset 4 rozdziału z pierwszego listu do Koryntian, ma kontynuację następującą w drugim wersecie. A od szafarzy tego się właśnie wymaga, żeby każdy okazał się wierny. Od dzisiejszych menadżerów oczekuje się przede wszystkim wyników, sukcesu. Tymczasem są to rzeczy na dalszym planie u naszego Pana. Są to rzeczy gdzieś na marginesie, można powiedzieć. Od szafarza Jezusa Chrystusa, od zarządcy przede wszystkim wymaga się, aby był wierny. I wraz z koniecznością rozliczenia się ta wierność jest myślą przewodnią kilku przynajmniej przypowieści, które zostawił nam Pan Jezus. I na przykład taka, myślę, bardzo znana przypowieść o talentach z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza. Od 14 wersetu. Będzie bowiem tak, jak jest z człowiekiem, który odjeżdżając przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. I dał jednemu 5 talentów, a drugiemu 2, a trzeciemu 1, każdemu według jego zdolności i odjechał. Ja będę może zatrzymywał się i od razu podkreślał pewne rzeczy. Zauważmy, że Pan, którego tutaj od razu kojarzymy z Panem Jezusem Chrystusem, zadysponował swoim majątkiem. Zadysponował w swój sposób, na który nie mamy zbyt dużego wpływu. Możemy ufać mu, że jako jedynie mądry zadysponował tym majątkiem mądrze, roztropnie. I zauważmy, że jest dosyć duża różnica pomiędzy 5 talentami powierzonymi jednemu z tych sług i 1 talentem. Ale już w tym momencie czytamy, że Pan każdemu rozdał według jego zdolności. Oczywiście zdolności, które, jak my wiemy, również w nas stworzył, zrodził Bóg. Każdego z nas obdarzył w jakiś sposób. I tutaj nie rozdaje tych talentów według jakiegoś widzimisię. Rozdaje w sposób roztropny. Wie, ile każdemu dać. I teraz czytamy, że ten, który wziął 5 talentów, zaraz poszedł, obracał nimi i zyskał dalsze 5. Podobnie i ten, który wziął 2, zyskał dalsze 2. A ten, który wziął 1, odszedł, wykopał dół w ziemi i ukrył pieniądze pana swego. A po długim czasie powraca pan owych sług i rozlicza się z nimi. I przystąpiwszy ten, który wziął 5 talentów, przyniósł dalsze 5 talentów i rzekł: Panie, 5 talentów mi powierzyłeś, oto dalsze 5 talentów zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. Potem przystąpił ten, który wziął 2 talenty i rzekł: Panie, 2 talenty mi powierzyłeś, oto dalsze 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, sługo dobry i wierny, nad tym, co małe byłeś wierny, wiele ci powierzę. Wejdź do radości pana swego. I znowu zatrzymał się w tym miejscu. Czy nie uderza was, kochani, że pan identycznie odpowiedział obu tym sługom? Słowo w słowo identycznie im odpowiedział. A przecież jeden obracał 5 talentami, zyskał dalsze 5, czyli przyniósł panu 10 talentów. Ten drugi obracał 2, zyskał 2 i w efekcie przynosi 4 talenty jedynie. Tymczasem obaj słyszą: nad tym, co małe, byłeś wierny. Obaj słyszą dokładnie to samo. Dlatego, że, tak jak mówiłem, Pan nasz nie patrzy na wyniki, nie patrzy na sukces. Pan podkreśla to, że byłeś wierny. Jeżeli byłeś wierny, to, co czyniłeś, było małe w porównaniu z wielką radością, do której teraz będziesz mógł wejść. To życie tutaj, jak wspaniałe by nie było, jest zaledwie przedsmakiem tego, co nasz Pan przygotował. Wreszcie przystąpił i ten, który wziął 1 talent i rzekł: Panie, wiedziałem o Tobie, żeś człowiek twardy, że żniesz gdzieś nie siał i zbierasz gdzieś nie rozsypywał. Bojąc się tedy, odszedłem i ukryłem talent Twój w ziemi, oto masz, co Twoje. A odpowiadając, rzekł mu Pan jego: sługo zły i leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypywałem. Powinieneś był więc dać pieniądze moje bankierom, a ja po powrocie odebrałbym, co moje, z zyskiem. Weźcie przeto od niego 1 talent i dajcie temu, który ma 10 talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dane i obfitować będzie, a temu, kto nie ma, zostanie zabrane i to, co ma. A nieużytecznego sługę wrzućcie w ciemności zewnętrzne. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. I okazuje się, że koniec tej historii jest tragiczny dla jednego ze sług. I zauważmy, że pierwsza sprawa, on bał się swojego pana. On bał się zaryzykować. Wolał to, co dostał, zostawić. Zauważmy, że on tego nawet nie zmarnotrawił. On oddał w całości tyle, ile dostał. I nie uzyskał pochwały. Uzyskał naganę i następnie wymierzony mu został, możemy powiedzieć, najwyższy wymiar kary. A więc również następna myśl. Bóg daje nam pewien kredyt zaufania. Bóg, obdarzając nas zdolnościami, Chce, abyśmy je wykorzystywali. I Bóg zgadza się na pewien element ryzyka, dlatego że w każdym takim interesie jest wliczone jakieś ryzyko. Bóg jednak zgadza się na to ryzyko, bo On nas wspiera. Bo jesteśmy szafarzami, zarządcami, ale to Pan daje mądrość. To Pan, który dał zdolności, który dał talenty, to Pan wreszcie pomaga nam zarządzać nimi. I ten rodzaj bojaźni, o którym tutaj czytaliśmy, jest bojaźnią niewłaściwą, wynikającą z nieznajomości Boga, z nieznajomości charakteru Bożego. A więc wierność. Wierność, która powoduje, że po pierwsze, jak czytamy w innej przypowieści, byłeś wiernym w małym, zostanie ci powierzone wiele. I to są normalne, to powinny być normalne, naturalne kroki w naszym życiu chrześcijańskim. Bracie, siostro, jeżeli zastanawiasz się, dlaczego nie ma wzrostu w twoim życiu chrześcijańskim. Jeżeli na przykład zastanawiasz się, że mija już kolejny rok, a ty jesteś na takim poziomie, na którym byłeś 3 lata temu i wciąż nie możesz dalej pójść z Panem. Nie rozwijasz się duchowo i być może chcesz winić dookoła, oczywiście najłatwiej, zbór nie taki, nie podoba mi się to, tamto. W końcu być może nawet zaczynasz Pana obwiniać. Uwziął się na mnie, czy co? Być może powinieneś zastanowić się, czy okazałeś się wierny w tym, co Pan ci powierzył. Być może powinniśmy zastanowić się, czy okazaliśmy się wierni w czymś, co nam się małe wydawało, nieistotne. Czymś, co było właśnie tym jednym talentem. I pomyśleliśmy sobie, a to nawet nie warto rozwijać go. Tymczasem Bóg oczekuje od nas tego, abyśmy wzrastali, abyśmy pomnażali to, co On nam dał. I druga przypowieść z Ewangelii Łukasza z 12 rozdziału od 36 wersetu. Wy zaś bądźcie podobni do ludzi oczekujących Pana swego, aby mu zaraz otworzyć, kiedy powróci z wesela, przyjdzie i zapuka. Błogosławieni obi słudzy, których Pan, gdy przyjdzie, zastanie czuwających. Zaprawdę powiadam wam, iż się przepasze i posadzi ich przy stole i przystąpiwszy będzie im usługiwał. Czy przyjdzie o drugiej, czy o trzeciej straży, a zastanie ich tak, błogosławieni oni. To wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której godzinie złodziej przyjdzie, nie dopuściłby do tego, by podkopano dom jego. I wy bądźcie gotowi, gdyż Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. A Piotr rzekł, Panie, czy do nas mówisz w tym podobieństwie, czy też do wszystkich? A Pan rzekł, któż jest tym wiernym i roztropnym szafarzem, którego ustanowił Pan nad czeladzią swoją, aby im dawał wyżywienie w czasie właściwym? Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zostanie tak czyniącego. Zaprawdę powiadam wam, że postawi go nad całym mieniem swoim. Jeśli by zaś ów sługa rzekł w sercu swoim, Pan mój zwleka z przyjściem i zacząłby bić sługi i służebnice, jeść, pić i upijać się, przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje i o godzinie, której nie zna. Usunie go i wyznaczy mu los z niewiernymi. Ten zaś sługa, który znał wolę Pana swego, a nic nie przygotował i nie postąpił według jego woli, odbierze wiele razów. Lecz ten, który nie znał, choć popełnił coś karygodnego, odbierze niewiele razów. Komu wiele dano, od tego wiele będzie się żądać, a komu wiele powierzono, od tego więcej będzie się wymagać. A więc jeszcze raz podkreślam tę samą myśl. Wierność będzie wypróbowana. Nasza wierność nad powierzonym nam szafarstwem jest wypróbowana już tutaj, na ziemi. I nasz wzrost, rozwój chrześcijański zależy od naszej wierności. Pan powierza nam więcej, jeżeli okazujemy się wierni nad mniejszym. Ale również i druga myśl, ta wierność zostanie kiedyś wypróbowana w sposób całkowity, w sposób ostateczny. Pan ostatecznie rozsądzi nas z tego, jakimi byliśmy szafarzami, jakimi byliśmy zarządcami. Błogosławiony ów sługa, którego Pan jego, gdy przyjdzie, zastanie tak czyniącego. Jak właśnie w poprzednim wersecie. Także jest wiernym i roztropnym szafarzem. Błogosławiony ów sługa. Dlatego, że Pan jego powie mu wtedy: dobrze, sługo, dobry i wierny. W małym byłeś wierny, wejdź do radości Pana swego. Chciałbym, aby było to takie słowo pomagające nam w pewien sposób dokonać obrachunku tego roku. Dlatego, że jeszcze raz powtórzmy prawdę Bożego Słowa. Syn Człowieczy przyjdzie o takiej godzinie, której się nie spodziewacie. Przyjdzie Pan sługi owego w dniu, w którym tego nie oczekuje. I słuchajcie, to naprawdę będzie zaskoczenie. Naprawdę wierzący ludzie zostaną zaskoczeni. Nie będzie czegoś takiego, że ktoś przygotował się i trafił. Wszyscy zostaniemy zaskoczeni. Tak jak wszystkie 10 panien zostało zaskoczone. Dlatego ważne jest, aby rozliczyć się. Dlatego ważne jest, aby zdać sprawę. I jeżeli stwierdzimy, że w naszym życiu jest coś nie tak, że nie okazujemy się wierni, Bóg daje nam jeszcze czas, dopóki nie przyszedł. I krótkie jego proste wezwanie brzmi: upamiętaj się. Upamiętaj się, dlatego że dzisiaj jest jeszcze dzień upamiętania. Upamiętaj się i okaż się wierny. I żyj dla swojego Pana. Bądź wiernym i roztropnym szafarzem, abyś kiedyś mógł usłyszeć: wejdź do radości Pana swego. Amen.